centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
8 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa. Czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Kotulak, witam i zapraszam. A dziś w programie temat Regionalnej Służby Zdrowia przez pryzmat szpitali powiatowych, których sytuacja jest coraz trudniejsza. Obecnie mamy w regionie dwa oddziały zawieszone. To neurologia w Kędzierzynie-Koźlu i pediatria w Głubczycach. W szpitalu w Głubczycach mieliśmy przez pewien czas także zawieszony oddział ginekologiczno-położniczy, ale wznowił pracę. W Prudniku z kolei także zawieszony był oddział ginekologiczno-położniczy. Wznowiła pracę tylko ginekologia. Do tego wkrótce zamknięty zostanie oddział psychiatrii w szpitalu w Brzegu. Tylko przez pryzmat tego mojego wstępu widać, że problemy Regionalnej Służby Zdrowia rzeczywiście są, więc jest o czym rozmawiać. A gośćmi programu dziś są Piotr Stoczyński, starosta powiatu głubczyckiego. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry.
Jacek Łąkiewicz, starosta powiatu brzeskiego.
Witam państwa.
Jacek Chwalenia, wicestarosta powiatu nyskiego.
Witam bardzo serdecznie.
Oraz Jarosław Kończuło, dyrektor szpitala powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
Dzień dobry państwu.
Służba zdrowia to oczywiście temat, który mocno zaznaczył się w tej kampanii wyborczej i też w związku z tym, że rozpoczęła się nowa kadencja parlamentu, to są mocne oczekiwania, że nowy parlament, ale w konsekwencji także i nowy rząd tym tematem się zajmie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Służbie zdrowia bez systemowej zmiany grozi zapaść. Rząd priorytetowo powinien zająć się tą kwestią. Tak w piątek apelowali eksperci na konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. No i pytanie do panów na wstępie. Czy rzeczywiście jest tak trudno, bo kilkanaście tygodni temu, może już miesięcy, czas szybko biegnie, mieliśmy okazję tutaj w tym studiu też na ten temat rozmawiać i już wtedy sygnalizowaliście panowie, że jest źle. Pytanie, czy z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc jest coraz trudniej? Pytam starostę Głubczyckiego. Panie starosto.
Wielkie obawy. Z trudnościami jesteśmy sobie w stanie radzić, natomiast tutaj dochodzimy już do poziomu czerwonej kreski i może się okazać, że nawet zdolności i działania, które podejmujemy, mogą być niewystarczające.
A ta czerwona kreska związana jest z czym?
Przede wszystkim ujemne wyniki finansowe, czyli brak finansowania w wycenach procedur medycznych. To jest pierwszy powód. I drugi powód, zdecydowanie kadra medyczna. Jeżeli w sytuacjach finansowych działania rządu i NFZ-u mogą przynieść w miarę szybki skutek, tak w przypadku braku kadry medycznej, zaniedbania z okresu wielu lat. I to tutaj zdecydowanie trzeba powiedzieć, że system nauczania nie nadążał ze zmianami do potrzeb. I tutaj jesteśmy w ogromnym dołku, jeżeli chodzi o kapitał ludzki, o kadrę medyczną. Trudno jest dzisiaj wyrokować, jaki będzie finał tego całego problemu. Natomiast mam nadzieję, że przy okazji rozluźnień, jeżeli chodzi o standardy szpitalne, będziemy w stanie ten okres oczekiwania na kadrę medyczną wytrzymać, ale zdecydowanie tutaj działania rządowe, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe dla szpitali, jest konieczne i może to mieć podwójny skutek. Pierwszy to taki, że będziemy osiągali coraz to gorsze wyniki ujemne, a zmiana ustawy, która zobowiązuje powiaty do pokrycia ze swojego budżetu ujemnych wyników SPZOZ-ów, powoduje to, że udział inwestycji, które z budżetu powiatu czy samorządu będą spadały, udział będzie spadał, więc to będzie miało też realny wpływ na PKB i gdzieś to się odbije też na poziomie budżetu państwa, więc to są wszystko naczynia powiązane i każda złotówka wydana na finansowanie służby zdrowia z budżetu samorządu będzie złotówką, która będzie wyjęta z inwestycji.
Panie starosto, w Brzegu, w powiecie brzeskim, sytuacja służby zdrowia jest wyjątkowo trudna, na dowód tego pokazaliście, a dokładnie przyjęliście program naprawczy dla szpitala. Niezwykle trudny program, który budził wątpliwości radnych, zarówno koalicyjnych, jak i opozycyjnych, generalnie radnych, no bo są to niepopularne decyzje. Likwidacja oddziału psychiatrii, likwidacja nocnej świątecznej opieki zdrowotnej w Grodkowie. To tylko dwa punkty tego planu. Pewnie trudno się przyjmuje takie dokumenty, ale podobno nie mieliście wyjścia.
Dokładnie tak. Szpital Brzeski już od wielu, wielu lat się nie bilansuje. Ostatnie sytuacje nie tylko w naszym szpitalu, ale na terenie chyba całego kraju spowodowały, że ta sytuacja finansowa w bardzo dynamiczny sposób jeszcze się pogorszała i tak naprawdę bez podjęcia tych właśnie, tak jak pani powiedziała, mało popularnych decyzji, Szpital Brzeski nie byłby w stanie przetrwać. Ja przypomnę, że firma, która dostarcza posiłki dla brzeskiego szpitala, złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ze względu na to, że zaległości wobec tylko tego podmiotu sięgały czerwca 2018 roku, a to z tego względu, że właśnie szpital się nie bilansuje, więc tak naprawdę, żeby móc przetrwać ten trudny okres, tutaj te cięcia są konieczne, żeby spróbować jakoś tą sytuację poprawić, ale to i tak nie jesteśmy pewni, co z tym dalej będzie, bo ja tylko przypomnę, że od stycznia zwiększa się poziom wynagrodzenia minimalnego i tak z tych wstępnych wyliczeń dla brzeskiego szpitala efekt będzie taki, że to dodatkowe 1 200 000 zł będzie więcej do zapłaty, a ten nasz program naprawczy przewiduje, że tak powiem, wzrost tego, poprawy wyniku finansowego o niecałe 2 miliony, więc tak na dobrą sprawę widać, że to jest tak naprawdę wstępny dopiero etap tych prac restrukturyzacyjnych.
To tym trudniej, panie starosto, podejmuje się takie decyzje, bo decyzje niepopularne związane z likwidacją oddziału i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, jaki będzie skutek, bo natychmiastowych rezultatów nie ma co się spodziewać.
No dokładnie tak, natomiast przez te ostatnie lata niestety mimo wszystko ten okres, mimo że tych programów naprawczych w poprzedniej kadencji uchwalano kilka, niektóre były...
Były audyty, panie starosto, z
dokładnie
tego, co pamiętam, tak? Które już pokazywały, że problemy się nawarstwiają.
Dokładnie tak. I tu nawet taki najbardziej dogłębny audyt, na podstawie którego powstał program restrukturyzacyjny, pokazywał niebezpieczną sytuację, a mianowicie jeżeli poziom budżetu szpitala przekracza 55% na wynagrodzenia, to już jest problem, żeby szpital się bilansował. U nas w tej chwili ta sytuacja jest taka, że dochodzimy do 80%, jeśli chodzi o koszt wszystkich wydatków osobowych, więc tak naprawdę to pokazuje, że ta sytuacja bardzo dynamicznie wzrosła, natomiast efekt jest niestety taki, że poza właśnie tymi finansami brakuje też personelu medycznego i to się wszystko tak naprawdę nawarstwia i powoduje to, że sytuacja w szpitalach jest coraz trudniejsza.
W Nysie wydaje się, panie starosto, że aż takich problemów nie ma, bo kondycja nyskiego szpitala na tle pozostałych szpitali powiatowych chyba jest całkiem niezła, gorzej z Głuchołazami.
Bardzo dobra, ale to też trzeba pamiętać o tym, że Nyski Szpital jest na drugim poziomie referencyjnym. To jest rzeczywiście bardzo duży plus i to są inne kontrakty, prawda? To są wyższe kontrakty. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że Szpital Nyski od wielu, wielu lat jest zarządzany dobrze. Ja bym powiedział, że bardzo dobrze, bo to widzimy i po wynikach, i po tym, w jaki sposób zdobywane są pieniądze dodatkowe na kontrakty, które są w tej chwili. Nyski Szpital dzisiaj stać na inwestycje bez dodatkowego dofinansowania z budżetu powiatu. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o Głuchołazy, to jest, ja tak patrzę też z tego punktu widzenia tych poziomów referencyjnych. Tutaj mamy drugi poziom w Nysie, czwarty poziom w Głuchołazach i to widać od razu na wysokości kontraktów, a te obostrzenia, które musi spełnić jeden i drugi szpital, są takie same, bo jeśli chodzi o kadrę medyczną, o warunki, które musi spełniać, o ilość kadry też tej średniego i wyższego personelu, To są też jedne z głównych wydatków. A poza tym, jeśli rzeczywiście kontrakty są dużo mniejsze, szpital się nie bilansuje, koło zamknięte, to koło takie zamknięte powoduje to, że też szpital nie ma pieniędzy na inwestycje. Jak nie ma pieniędzy na inwestycje, to rzeczywiście nie mamy z czym startować do nowych kontraktów albo zwiększać poziom finansowania kontraktów, które mamy dzisiaj.
W przypadku Kędzierzyna Koźla wydawało się, że finansowo, albo wydaje się, że finansowo jest całkiem nieźle, bo jakby to, co było problemem jeszcze kilka lat temu, finansowo finanse, to raczej problemem nie jest, ale zderzyliście się z ogromnym problemem kadrowym i stąd właśnie zawieszenie neurologii.
Tak, to prawda. Rzeczywiście tutaj finansowo nie wyglądamy najgorzej. Ta strata, ona maleje, zmalała w ostatnim miesiącu tym finansowym, mam na myśli tutaj we wrześniu. Kłopot, z którym zderzyliśmy się, to jest kłopot rzeczywiście olbrzymi. Kłopot dotyczy całej Polski i to dotyczy wszystkich wybranych tych kluczowych zawodów. Dotyczy deficytu personelu. Szczególnie tutaj jest to widoczne w zakresie tego rynku pracownika i tak naprawdę to pracownik decyduje, gdzie on chciałby pracować. My tak naprawdę oprócz tego, że konkurujemy z podmiotami publicznymi, szpitalnymi podmiotami publicznymi, konkurujemy na przykład w tej neurologii ze specjalistami, to również ta konkurencja, ona jest widoczna z tymi podmiotami, z poradniami, które mają gabinety neurologiczne. Tu absolutnie, jeżeli dla nas specjalista zmniejsza etat o 1/5, o 2/5, pomniejsza ten etat, to absolutnie to jest widoczne później na tej pracy i na tej gotowości naszej na oddziale.
Mówiąc kolokwialnie, ta neurologia w sposób szczególny chyba was boli, bo to jeden z najnowocześniejszych oddziałów, zresztą zupełnie chyba niedawno wyremontowany.
Tak, rzeczywiście tutaj jest, wydaje się, że najlepszy i jeden z najlepiej wyposażonych też oddziałów tu w regionie. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
Więc teraz te puste, nowoczesne sale szpitalne, tak, tym bardziej o zgrozo bolą.
Tak, rzeczywiście to jest bardzo przykro, jak się przechodza oddziałem i ten oddział jest przykry, bo my jesteśmy gotowi na pacjentów. Niestety nie potrafimy ich przyjmować, bo nie mamy takiej obsady lekarskiej, jaką chcielibyśmy mieć.
Jednego lekarza brakuje, czy więcej?
No nie, no tych specjalistów, których brakuje. Ja docelowo mówiłem o takim modelu już wcześniej, modelu około 6 specjalistów, w tym może plus 1-2 rezydentów.
Ale to
jest model optymalny. To jest model optymalny, model prawdopodobnie minimalny.
Kadra z dnia na dzień się wykruszyła, panie dyrektorze, czy po prostu to jest jakby problem narastający już od jakiegoś czasu?
Ta kadra się wykruszała. Też były takie oczekiwania, żeby współpracować z konkretnymi osobami. Ta kadra się wykruszała. Ta kadra zmalała w miesiącu koniec sierpnia do czterech specjalistów i plus kilku specjalistów w umowach na dyżury, które też posiadaliśmy, ale ta kadra była ewidentnie przemęczona tą regionalizacją, która też od dosyć niedawna jest na terenie Opolszczyzny, a mianowicie my opiekujemy się pacjentami z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, z powiatu głubczyckiego, z powiatu krapkowickiego i jednocześnie jakiś czas temu też powiat strzelecki nam doszedł tutaj w ten obszar naszego wsparcia, co oznacza, że szpital, który ma najmniej łóżek neurologicznych z pododdziałem udarowym, takim jakim jest Kędzierzyn-Koźle, bo mamy tutaj 29, pozostałe oddziały na terenie Opolszczyzny mają 32 i powiaty, o których mówimy, to jest populacja na poziomie 300 tysięcy mieszkańców. Koledzy z NYS-y, ta populacja jest poniżej 200 tysięcy mieszkańców i jest też powiat opolski, który zabezpiecza pozostałe powiaty. To rzeczywiście to też mogło być kolejny czynnik, który spowodował.
To ile telefonów, panie dyrektorze, pan wykonał?
Mnóstwo. Znakomite pytanie. Rzeczywiście szacuję ich na poziomie około 50 spotkań. Myślę, że doszło do nich około 20 spotkań.
No, nie bez przyczyny o to pytam, bo rozmawiając z dyrektorem szpitala powiatowego w Głubczycach, dyrektor powiedział, że już na ten czas, zdaje się 2 tygodnie temu, było około 50 telefonów, panie starosto, więc widać, że chyba nadal bezskutecznie, jeżeli chodzi o pediatrię.
Dokładnie tak, bezskutecznie. I tych telefonów jest coraz więcej i zasięg poszukiwań naszych, jeżeli chodzi o pediatrów.
No to już jest cała Polska, bo nie szukacie
tak, dokładnie tak.
Regionalnie.
Dla niektórych może się wydawać abstrakcją, bo to jest niemożliwe, żeby do Zakopanego starać się uderzać i ściągnąć lekarzy. I to, co tutaj też pan dyrektor powiedział, że optymalizacja, czyli ten skład optymalny na danym oddziale, szczerze przyznam, że dzisiaj mamy tylko jeden oddział, który jest z optymalną obsadą, jest to chirurgia. Reszta oddziałów funkcjonujących w szpitalu w Gubczycach to są obsady, które są na granicy bezpieczeństwa.
Czyli tak w zasadzie z dnia na dzień może się okazać, że któryś musiałby zostać znowu zawieszony.
Wystarczy, że dwóch lekarzy pójdzie na zwolnienie lekarskie, czy zachoruje i już mamy kłopot.
Znaczy, niestety jest tak, że pomału przestaje nas trochę dziwić to, że z różnych części regionu słyszymy o poszczególnych oddziałach zawieszonych. Zaczęło się, o ile dobrze pamiętam, od Kluczborka. Tam chyba pierwszy oddział został zawieszony, ginekologiczno-położniczy. No i później z różnych części regionu zaczynały do nas docierać informacje. No i czyli, panie starosto, wniosek jest taki, że niestety, ale może się okazać, że zawieszeń ciąg dalszy może nastąpić, bo zwykła choroba może się zdarzyć.
Oczywiście,
tak?
To jedno. Drugie też wydaje mi się, że pewne metody obliczania finansowania w służbie zdrowia powinny być inaczej premiowane. Nie może być tak, że lekarz POZ-u, z całym szacunkiem dla tych lekarzy, którzy wykonują niezmiernie ważną pracę, nie może być na tym samym poziomie, co lekarza w szpitalu. Nie może być tak, że lekarz w szpitalu, który podejmuje niejednokrotnie dużo większe ryzyko zawodowe, jest wynagradzany niżej. Stąd też dla komfortu pracy i bezpieczeństwa niektórzy lekarze rezygnują zwyczajnie z pracy w szpitalu po to, żeby pójść do pracy w POZ-cie i mieć naprawdę spokojną głowę i w sytuacjach kryzysowych pacjenta odesłać albo do specjalisty, albo do szpitala. I tam się zaczynają problemy.
Panie dyrektorze, to jest chyba też to, na co pan zwraca uwagę, tak, że tak. Dlatego zderza się pan z tą ścianą, bo właśnie lekarze specjaliści, także w dziedzinie neurologii, wybierają właśnie albo prywatne gabinety, albo spokojniejsze POZ-y, tak?
Tak, absolutnie tak. To, co pan starosta Gubczycki wspomniał, ten wybór pomiędzy szpitalem, w którym my funkcjonujemy, w którym my też musimy brać dyżury. Widzę, z drugiej strony mamy możliwość pracy w gabinecie, pracy pięciogodzinnej, prawdopodobnie za porównywalne pieniądze. Naprawdę czasami jest trudno przekonywać te osoby do tego, żeby one jednak zostały. Tak jak tutaj przedmówca wspomniał, mówimy o ryzyku, ale mówimy też o olbrzymiej odpowiedzialności, która jest właśnie na takim lekarzu, gdzie on pracuje w takim trybie non-stop gotowości, w takim trybie, w którym my musimy całodobowo świadczyć te świadczenia.
Panie starosto, w Brzegu zdaje się jest tak, bazuję tutaj na rozmowie z dyrektorem szpitala BCM-u Kamilem Dybańskim, który mówił, że mimo wejścia w życie programu naprawczego, ta kadra, która jest zatrudniona, tu szczególnie mówimy teraz o pielęgniarkach, ona ma zostać zagospodarowana, tak żeby w ramach szpitala pozostać, żeby tej kadry medycznej nie zwalniać.
Oczywiście, że tak, bo ja przypomnę, że wprowadzenie tych limitów w zależności od łóżek tak naprawdę powoduje, że w naszym przynajmniej szpitalu...
Nie ma likwidacji jednego oddziału.
Dokładnie.
Tak?
My na większości oddziałów mamy tak naprawdę wakaty, jeśli chodzi o obsadę pielęgniarską, więc jak najbardziej tutaj tych zwolnień w zakresie pielęgniarek na pewno nie będzie, bo tych pielęgniarek brakuje, także tutaj jak najbardziej jest to płynne. Zresztą tak naprawdę część tego programu naprawczego, jak chociażby likwidacja tej nocnej opieki i świątecznej opieki zdrowotnej w Grodkowie, też jest podyktowana nie tylko względami finansowymi, ale również przede wszystkim kadrowymi. Z tego względu, że tak naprawdę lekarze, którzy funkcjonują, pracują w Grodkowie, no nie chcą w dalszym ciągu wykonywać tych dyżurów, bo to jest właśnie to, o czym mówimy, tak? POZ-y mają na tyle dobrze zabezpieczone, że tak powiem, kontrakty, że tutaj wychodzenie gdzieś jeszcze dodatkowo, no im się po prostu nie opłaca. a trudno nam ściągnąć do lokalnie, tak, bo to tylko gmina Grodków, lekarzy skądś dalej, bo tak naprawdę już się nie bilansujemy, bo my tak naprawdę za tą nocną, za dodatkowy punkt tej opieki mamy tylko w ryczałcie dodatkowe tam 6 tysięcy złotych, więc trudno, żebyśmy mogli sobie pozwolić na to, żeby jeszcze dodatkowo ściągać lekarzy za dużo większe wynagrodzenie. Także ten problem kadrowy jest, dlatego mówię, no to się wszystko nawarstwia.
A na ile zabezpieczone są inne oddziały? To znaczy, że jest podobnie jak w Głubczycach, że gdzieś tam jedno, drugie zwolnienie lekarskie może oznaczać od razu zawieszenie oddziału, czy aż takiego dużego problemu nie ma?
Znaczy, no problem jest wszędzie, zwłaszcza, że no, sytuacja niestety jest taka, że poszczególne placówki no niestety podkradają sobie lekarzy, więc faktycznie sytuacja zresztą taka, jaka w ostatnim czasie chociażby w Brzeskim Centrum Medycznym została przedstawiona, chociażby szum medialny na pewno też nie pomaga, więc ostatnio mieliśmy dosyć i mamy nadal jeszcze problem z obsadą oddziału wewnętrznego, z tego względu, że część personelu medycznego no, gdzieś tam złożyło wypowiedzenie, więc tak na dobrą sprawę te problemy u nas również są, natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby można było zawiesić oddział internistyczny, no bo to wtedy, no na razie sobie tego nie wyobrażam, więc dyrektor faktycznie tych rozmów też prowadzi sporo, bo tych lekarzy brakuje.
Z Nysy na szczęście takie sygnały nie płyną. Jeszcze przynajmniej.
Na szczęście, tylko ja przypomnę, że mówimy tutaj o tych początkach. Ja przypomnę 2 lata temu likwidacja, de facto zawieszenie, ale później de facto likwidacja oddziału wewnętrznego w Głuchołazach doprowadziła do takiej sytuacji, że dzisiaj jakby mamy pokłosie tej decyzji i ja tak jak słucham tutaj pana starostę, to pamiętam, że u nas też się mówiło, zostawiamy wszystkie pielęgniarki, zostawiamy cały personel, bo rzeczywiście te zmiany wtedy następowały dosyć szybko i to obłożenie, jeśli chodzi o kadry, zwiększało się na każdych oddziałach, ale zostały nam wtedy koszty i my jak analizowaliśmy decyzję pod tytułem zawieszenie oddziału. On był rzeczywiście mocno deficytowy i wtedy rzeczywiście było tak, że odeszli lekarze z tego oddziału i ciężko było pozyskać w tamtym czasie tych lekarzy. Te koszty, które zostały, spowodowały to, że dzisiaj mamy konsekwencje tak naprawdę tego, że zespół opieki zdrowotnej w Głuchołazy ma ogromne problemy. Dzisiaj mamy na tacy...
Mówimy o finansach.
Tak jest, oczywiście, bo dzisiaj mamy na tacy i mamy możliwość do podpisania kontrakt na oddział wewnętrzny w Głuchołazach, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, Nysa jest jednak dosyć dużym ośrodkiem i my tych pacjentów, których przyjmujemy i na SOR-ze, i na oddziale wewnętrznym w samej Nysie, jest ich już zbyt dużo. I my dzisiaj widzimy potrzebę utworzenia oddziału wewnętrznego. Dobrze, czy to będzie z pododdziałem reumatologii, w jaki sposób to będzie umocowane, to jest inna sprawa, bo to są sprawy techniczne, ale tak naprawdę dzisiaj te pieniądze leżą. Dlatego my też bardzo poważnie myślimy o kadrze medycznej, która by zasiliła ZOZ Głuchołaz.
Chwila przerwy i po niej powrócimy do naszego tematu związanego dzisiaj z służbą zdrowia.